No bardzo się cieszymy, naprawdę, że po tych 4 latach znowu pan do nas tutaj dojechał. Tym bardziej się cieszymy, że ten poznański koncert, teraz w piątek, to jest jedyny pana koncert w Polsce w tym roku.
Tak, w tym roku kalendarzowym, co się zgadza. Natomiast jeżeli patrzymy na sezon koncertowy 2014-15, to w sumie mam 2 koncerty, bo jeszcze w lutym 2015 gram w Warszawie.
Cieszymy się też, że z nowym programem pan do nas przyjeżdża, bo 4 lata temu gościł pan w Poznaniu, to był 2010 rok i wtedy z naszymi filharmonikami grał pan koncert fortepianowy F-moll Chopina, a teraz usłyszymy 3. koncert fortepianowy C-moll Beethovena, czyli zmiana programowa, coś nowego.
Tak, zmiana programowa, także tutaj myślę, że nowy program dla publiczności poznańskiej, natomiast nie tak bardzo nowy dla mnie, ponieważ ten koncert prezentowałem ostatnio dosyć często i to też między innymi w tych moich ulubionych salach, w Concertgebouw w Amsterdamie i w Złotej Sali Musikverein w Wiedniu. Także tutaj bardzo się cieszę, że teraz w auli uniwersyteckiej będę mógł zaprezentować ten utwór.
Ja myślę, że ten rok był dla pana kolejnym rokiem bardzo udanym, satysfakcjonującym, przede wszystkim ze względu na takie 2 bardzo ważne wydarzenia. Pierwszy to był początek tego roku, bodaj styczeń, i taka niezwykle prestiżowa nagroda Gilmore Artist Award. Odbierał ją pan w Nowym Jorku i ponownie w Nowym Jorku gościł pan niedawno, myślę, że paręnaście dni temu koncertował pan, debiutował pan w Carnegie Hall.
Tak, zgadza się. To był taki rok amerykański, jeśli można powiedzieć, bo rzeczywiście ta nagroda to bardzo ważne wydarzenie w moim artystycznym życiu. No i oczywiście koncert w Carnegie Hall też bardzo mile wspominam, rzeczywiście bardzo, bardzo niedawno, 2 tygodnie temu. To była część tournée po Ameryce. Między innymi też grałem w Toronto, w Kanadzie. I bardzo mile też wspominam to tournée. Rzeczywiście w ostatnim czasie dosyć często prezentowałem swoje interpretacje na kontynencie amerykańskim. I myślę, że to jest bardzo ważne, że ta muzyka dociera do tak wielu melomanów na całym świecie.
Nas bardzo cieszyło, bo tutaj też przez internet docierały rozmaite głosy po tym pana nowojorskim koncercie w Carnegie Hall, że publiczność tak gorąco pana przyjęła, że oklaski na stojąco, że no po prostu bardzo, bardzo się pan podobał i pana gra.
Tak, ja też tak starałem się skonstruować program recitalu, żeby był dosyć ciekawy dla publiczności, bo w pierwszej części grałem utwory Jana Sebastiana Bacha oraz Ludwika van Beethovena, natomiast w drugiej części zdecydowałem się oczywiście na Fryderyka Chopina. Prezentowałem mazurki, polonez fismol, nokturn, także zrobiłem taki wybór różnych gatunków i to się rzeczywiście podobało publiczności i bardzo się też cieszyłem z tego, że tak to zostało przyjęte.
Wracając do tej nagrody Gilmore Artist Award, to jest taka troszeczkę specyficzna sprawa, bo związana jest, to nie jest rzecz jednorazowa, jakby dziejąca się w tej chwili, tylko kilka lat jury zbiera jakby punkty na rzecz danego kandydata. Czy warto mu tę nagrodę dać, czy nie, prawda? Więc był pan poniekąd, nie wiem, śledzony, jak to można powiedzieć?
Dokładnie tak, śledzony, obserwowany, podsłuchiwany. Nawet się dowiedziałem, że chyba ktoś podsłuchiwał mnie na próbie, dlatego że to było też jakoś ciekawe dla jurorów, jak reaguje na nową salę, na nową akustykę, jak pracuje z nowym fortepianem, może jak kontaktuje się ze stroicielem, jak rozmawiam o intonacji i tak dalej. Także to chyba okres około 3 lat trwały takie podsłuchiwania na różnych koncertach w różnych częściach świata, w Europie i oczywiście bardzo dużo koncertów w Stanach.
Nas oczywiście cieszy, bo ta nagroda również wiąże się z pewną konkretną kwotą pieniędzy, to jest $300,000, ale zdaje się, że 250 tysięcy musi po prostu zostać przeznaczone na rozwój kariery.
Tak.
Więc to jest bardzo taki szczytny cel.
Tak, zgadza się. Także i tutaj też jest bardzo dobra sytuacja, dlatego że nie ma limitu czasowego, w którym by należało tę nagrodę wykorzystać. Także można absolutnie rozważać, jak wykorzystać te środki i nie ma żadnej presji ze strony organizatorów, że na przykład w tym określonym czasie ta określona kwota musi zostać wydana. Także tutaj mam bardzo dużo czasu na różne przemyślenia, jak dobrze wykorzystać tę całą nagrodę.
Jeżeli chodzi o wzbogacanie repertuaru, bo przecież ciągle pan poszukuje, Chopin jest jakby tą bazą, która pewnie będzie towarzyszyła całemu pana życiu artystycznemu, natomiast ciągle dochodzą nowi kompozytorzy, bo przecież i nagrał pan sonaty klasyków wiedeńskich, czyli Haydna, Mozarta, Beethovena, potem był Debussy, Szymanowski. Myślę tutaj przede wszystkim o tych płytach, które nagrywa pan dla Deutsche Grammophon, bo ma pan z tą wytwórnią chyba od 2006 roku taki kontrakt na wyłączność, prawda?
Tak, zgadza się, od 2006.
No i potem były te dwa koncerty chopinowskie ze wspaniałą orkiestrą, koncert Gebau i Jerzym Semkowem. Jakie plany ma pan w tej chwili? Bo ten Beethoven się pojawia, więc tak podejrzewam, że kto wie, czy też nie chce go pan nagrać wcześniej czy później?
No tutaj nie zaprzeczam, ale też nie chciałbym potwierdzać, bo to zawsze miło jest, jak jest pewna niespodzianka dla publiczności, dla melomanów. Natomiast mogę powiedzieć, że następna płyta jest już właściwie nagrana. Jest to płyta solowa. Czeka teraz tylko na właściwy moment wydania. To już tutaj w grę wchodzą sprawy rynkowe i sprawy, które będę dyskutował właśnie z Deutsche Grammophon. Natomiast myślę, że to na pewno nie będzie jeszcze w tym roku, ani też na początku przyszłego roku, także proszę cierpliwie czekać, ale płyta rzeczywiście jest już prawie gotowa.
A co z tym pierwszym koncertem fortepianowym D-moll Brahmsa, bo też dotarły do nas takie informacje, że pracuje pan nad tym koncertem?
A to tak, to pracuję nad tym koncertem i właściwie no, w przyszłym roku już będę go wykonywał w Paryżu z orkiestrą z Rotterdamu. Także to jest też bardzo mocna pozycja repertuarowa. Bardzo uwielbiam ten koncert. Może kiedyś też będzie okazja, że zagram go w Poznaniu.
No bardzo na to liczymy. Bo w ogóle jest pan ciągle w rozjazdach. Fakt, że tak rzadko występuje pan w Polsce, o tym świadczy. Mówię, my cieszymy się, jesteśmy wyróżnieni, że teraz pan do nas przyjeżdża. Ale de facto ciągle pan gdzieś bywa, prawda? Jak ten rok wyglądał? Bardzo był taki obciążony koncertami?
To znaczy tak, był dosyć rozwinięty, jeśli chodzi o działalność koncertową. Tak jak powiedziałem, bardzo dużo czasu spędziłem w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, także tam ze względu na tę nagrodę Gilmore koncertów miałem bardzo dużo i też na przyszłość są planowane następne trasy koncertowe na tym kontynencie, ale oczywiście też cały czas Europa, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy. No i oczywiście, tak jak już wspomniałem, też pewne plany fonograficzne, także no tutaj jestem bardzo szczęśliwy, że zarówno fonografia, jak i działalność koncertowa rozwijają się dosyć prężnie.
Mówi pan o takich licznych koncertach, ale nie wspomniał pan o Japonii. Ostatnio, jak miałam przyjemność z panem rozmawiać, to mówił pan właśnie o swoim fanklubie w Japonii, liczącym bodaj 500 osób liczył ten fanklub, no szczególnie młode dziewczyny tam szalały. Nawet jedna się publicznie podczas konferencji prasowej panu oświadczyła. Takie dowody sympatii w dalszym ciągu panu towarzyszą?
Tak, tak. Ja byłem na krótkim turnę po Japonii w roku 2013, w grudniu, także nie aż tak bardzo dawno temu. I oczywiście były spotkania z fanklubem, oni jeździli na moje koncerty, także część członków fanklubu przyjeżdża na moje koncerty w Europie. Pamiętam, jak grałem w Wiedniu, w Musikverein, to też taka grupka japońskiej publiczności z mojego fanklubu była obecna. Także to jest zawsze bardzo miłe, że są takie wierne osoby.
A proszę powiedzieć, bo to też jest dla mnie szalenie takie znaczące w pana życiu, nie tylko muzyka, ale człowieka, który stara się też udoskonalić i posiąść pewną wiedzę, bo przecież ukończył pan, to jest chyba uniwersytet w Toruniu, prawda? Ukończył pan filozofię, teraz pan pisze pracę doktorską. To też jest coś szalenie istotnego w pana życiu.
Tak, oczywiście, bo to bardzo rozwija i to nie tylko pod względem filozoficznym, ale też doświadczyłem tego, że wzbogaca to bardzo tę sferę muzyczną i pomaga, dlatego że ja koncentruję się przede wszystkim na filozofii muzyki. Tutaj teraz pisząc tę pracę, którą zamierzam bronić, tutaj bardzo duży nacisk kładę na metafizykę w muzyce i na logikę dzieła muzycznego i muszę powiedzieć, że od tej strony teoretyczno-filozoficzno-muzycznej to jest bardzo wzbogacające. I na pewne rzeczy patrzę teraz zupełnie inaczej, po prostu z większą świadomością.
Ja myślę, że trochę się pan zbliża do Christiana Zimmermana, który jest jakby takim też wzorcem obok Artura Rubinsteina dla pana, bo to jest też chyba taki pianista, myśliciel, prawda? Więc może też to jest coś, co panów łączy i co powoduje, że państwa panów interpretacje są właśnie takie łączące wspaniałą wirtuozerię, no jednak z intelektem, emocje, to wszystko razem.
To jest bardzo ważne, żeby mieć różne inspiracje, szukać tych inspiracji w nauce, na przykład w filozofii, w innych dziedzinach sztuki, w malarstwie. To wszystko bardzo, bardzo wzbogaca. I oczywiście ten właściwy balans między sferą intelektualną a emocjonalną w interpretacji, w muzyce jest bardzo ważny, ale to też oczywiście nie jest żadna kalkulacja, tylko to powinno wynikać z naturalnego podejścia do utworu, do interpretacji. Także tutaj bardzo też cenię sobie interpretację Arturo Benedettiego, Michelangelo, który właśnie to podejście do tej sfery intelektualno-emocjonalnej miał bardzo wyważone i bardzo naturalne i jego interpretacje bardzo mnie przekonują.
Ma pan czas w ogóle ogóle na takie normalne życie, nie wiem, na książkę, na kino, na spacer, jakieś takie rzeczy, które pan po prostu...
No na książkę to muszę mieć czas ze względu na filozofię.
No tak, ale tak. Myślę nawet o takiej książce z inną tematyką, nie filozoficzną.
No oczywiście, że tak. No kiedy na przykład podróżuję się samolotem, no to wtedy, prawda, jest ten czas na przykład na jakąś lekturę. Kiedy jest się w hotelu na przykład, to można ten czas wykorzystać właśnie na czytanie książek. I oczywiście to też nie jest tak, że jestem stale w trasie koncertowej. Są też takie okresy, kiedy mogę być ze swoją rodziną, kiedy mogę odpocząć u siebie w domu, kiedy mogę zająć się pracą nad innym repertuarem, ale też po prostu mieć takie krótkie wakacje, które są każdemu potrzebne.
A jest w pana życiu w ogóle dzień bez fortepianu na przykład? Czy to się nie zdarza?
To znaczy, są też takie dni, natomiast tęsknota za fortepianem zawsze się pojawia, no bo to jest oczywiście część mojego życia, także nawet jeżeli są takie dni, gdzie nie ćwiczę tak bardzo dużo pod względem koncertowym, to są to dni wypełnione jednak muzyką, ponieważ siadam wtedy do instrumentu i gram sobie inne utwory, myślę, jakie utwory można by było zagrać w kolejnych sezonach artystycznych, po prostu myślę nad całym kształtem repertuarowym na dalszą karierę.
Jakie są teraz plany, na przykład zdobycie kolejnej sali koncertowej, publiczności, która jeszcze pana nie zna? Jak to będzie wyglądało w tym najbliższym czasie?
No koncerty są zaplanowane na najbliższe dwa lata, nawet już zapełniana jest druga połowa roku 2017 i to przede wszystkim te sale, w których mi się bardzo dobrze gra, które już tutaj też wspomniałem podczas wywiadu, Europa, Stany Zjednoczone, Japonia, także to są te rynki muzyczne, na których będę się koncentrował i będę rozwijał ten nurt repertuarowy, prezentując określone nowe utwory dla publiczności. Także
jest co robić i plany są.
Tak, oczywiście.
I jak pan chroni ręce na przykład? Bo wiem, że są śpiewacy, którzy nawet swoje głosy ubezpieczają. A jak to w przypadku takiego świetnego pianisty jak pan?
Całkowicie normalnie funkcjonuje. Nie myślę jakoś specjalnie o tym, żeby... Oczywiście uważam na ręce, ale to żyję normalnie. Także tutaj nie ma jakichś specjalnych przeciwwskazań czy jakichś specjalnych recept, które bym musiał wykonywać. Całkowicie, tak jak mówię, normalnie.
Ale z krojeniem chleba nożem rozumiem, że bardzo ostrożnie pan podchodzi do tego.
Ostrożnie oczywiście, tak, trzeba uważać, ale bez przesady.
A ile godzin, jeżeli to nie jest tajemnica, ile godzin spędza pan tak tête-à-tête z fortepianem codziennie? Ma pan jakąś taką swoją regułę, czy to w zależności od właśnie możliwości,
nie,
od czasu?
Nie, żadnej reguły nie mam. To tak jak czuję, że powinienem poświęcić tyle, a tyle czasu na określony repertuar. Oczywiście w trasie koncertowej to też jest bardzo różnie, zależy od tego, ile mam czasu na próbę, ile mam czasu na poznanie nowego fortepianu. Także to jest bardzo ważne, bo jednak w każdej sali koncertowej fortepian jest inny, jest inna akustyka i to jest bardzo ważne, żeby poznać te wszystkie parametry, więc z reguły potrzebuję dosyć dużo czasu, żeby zaprzyjaźnić się z określonym instrumentem, porozmawiać ze stroicielem o przygotowaniu tego instrumentu do koncertu czy do nagrania, na przykład w studio nagraniowym. Także tutaj nie ma jakiejś takiej określonej recepty stałego czasu, ilości godzin, którą muszę wykorzystać na określone próby. Mhm.
A ma pan jakieś takie swoje, nie wiem jak to nazwać, przyzwyczajenia? Na przykład tak jak śpiewak, nie wiem, musi też jakieś czary-mary wykonywać przed spektaklem czy przed koncertem też. Bo wiem, że bardzo ważną rolę odgrywają chustki, które pan bierze ze sobą na estradę. Że to podobne takie talizmany są, tak?
Nie, to nie są żadne talizmany, tylko mam zawsze chusteczkę, żeby ewentualnie można było przetrzeć klawiaturę. Myślę, że to całkowicie normalne. Także tylko do tego służy ta chusteczka.
Jeszcze na koniec, wracając do trzeciego koncertu fortepianowego C-moll Beethovena, tak, który pan będzie wykonywał z naszą orkiestrą filharmoniczną. Jaki jest pana stosunek emocjonalny do tego utworu? Co pan w nim tak naprawdę najbardziej lubi?
To jest znakomity utwór i to pod każdym względem. Każda część jest tak piękna i tak niosąca ze sobą określony ładunek emocjonalny, że ja naprawdę jestem zawsze bardzo szczęśliwy, kiedy mogę z orkiestrą wykonać ten utwór. I w ogóle z tym utworem wiążą się bardzo miłe wspomnienia dla mnie, dlatego że bardzo mile wspominam koncert w Concertgebouw w Amsterdamie. Tam właśnie prezentowałem ten utwór, to był rok 2012, z orkiestrą Deutsche Kammerphilharmonia Bremen pod dyrekcją Trevora Pinocka. I to było tak, właściwie ten koncert nie był zaplanowany, bo ten koncert miała zagrać Maria Jean-Pires. Natomiast odwołała część tournée i między innymi ten koncert w Amsterdamie był częścią tego tournée i orkiestra zapytała mnie, czy mam wolny termin, żeby zastąpić tę pianistkę. Okazało się, że mam wolny termin. I tak ta przygoda właściwie z tą orkiestrą i z dyrygentem rozpoczęła się od tego koncertu i od koncertu trzeciego Beethovena. I teraz dzięki temu koncertowi właśnie gram bardzo często z tą orkiestrą w różnych miejscach i z tym dyrygentem. Także mamy wspólne plany koncertowe na przyszłe sezony. Także dzięki temu koncertowi poznałem tak znakomitą orkiestrę i dyrygenta. Później jeszcze prezentowałem w różnych innych ciekawych miejscach ten utwór. No i rzeczywiście jest to znakomite dzieło. Bardzo duży ładunek dramatyczny w pierwszej części. Dużo też jest humoru w ostatniej części, jakiegoś dowcipu. No i przepiękna, wzruszająca część środkowa.
Już się cieszymy na tą interpretację, a tak jeszcze nawiązując do jednak stałej obecności w pana życiu artystycznym Fryderyka Chopina, to rozumiem, że Chopin nie musi być zazdrosny, że zostanie wykolegowany przez Beethovena, że Chopin przez cały czas będzie towarzyszył pana karierze artystycznej, prawda? Myślę, że to jest taki znak firmowy Rafała Blechacza.
Oczywiście Chopina gram cały czas, świadczą o tym moje programy recitalowe, na których prezentuję bardzo często utwory Fryderyka Chopina i to nawet poświęcam mu całą połowę recitalu, tak jak ostatnio na przykład w Carnegie Hall. Także Chopin zawsze był, będzie obecny w moim repertuarze i jest to kompozytor wyjątkowy dla mnie.
Będzie grał pan, czy już gra pan go troszeczkę inaczej, aniżeli podczas konkursu w 2005 roku?
Pewnie tak. Nie analizowałem moich nagrań konkursowych tak dokładnie ostatnio.
Ale dojrzewa pan jako artysta, jako człowiek, więc
tak,
pewnie
ja myślę,
troszeczkę...
Tak, że doświadczenia estradowe też wpływają na to, że interpretacja jednak troszeczkę się zmienia. Nie są to jakieś pewnie kontrowersyjne, gwałtowne zmiany, ale nieraz może jakaś większa śmiałość w pokazywaniu pomysłów interpretacyjnych jest obecna.
Panie Rafale, ogromnie dziękuję, że poświęcił nam pan czas i mówię, z niecierpliwością czekamy na piątkowy koncert. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.